Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami. Tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Dobry wieczór, Ewa Domska. Witam Państwa. Porozmawiamy o bardzo ważnym problemie. O bezdomności. Ludzi bezdomnych jest coraz więcej. Schroniska, w których znajdują opiekę, są przeludnione. Jakie są pomysły na to, aby zachęcić ich do tego, by dali sobie radę w tak zwanym normalnym życiu? Jakie warunki muszą spełnić? Rozmawiamy także o mieszkaniach wspieranych. Nowym pomyśle, który pojawił się niedawno w naszym regionie i który jest już powoli realizowany. Odwiedzimy Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn w Fordonie. Centrum prowadzone przez Fundację Inkubator Społeczny. Porozmawiamy również z bezdomnymi. Nie są chętni do rozmów, ale udało mi się niektórych namówić, choć na krótką rozmowę. Już za chwilę usłyszą Państwo ich wypowiedzi, a także naszych dzisiejszych gości.
My eyes, only for a moment. Moim zdaniem bezdomności nie jest chorobą. Bezdomność jest chyba jakimś takim przykrym zbiegiem okoliczności, bardzo różnych życiowych. No i wydaje mi się, że no jest na pewno skutkiem pewnych chorób, na przykład choroby alkoholowej. Ale czy ona jest sama w sobie chorobą? Chyba nie. Dlatego, że jest tak wiele przyczyn i tak wiele różnych kombinacji tego, żeby ta osoba się znalazła tutaj, że nie, ja chyba bym tak tego nie nazwała. Mi się wydaje, że jakiś taki zbieg okoliczności, jakiś taki no, pech, no a czasami no, na pewno dużym takim przyczynkiem są nałogi, ale z tego można wyjść chyba prościej niż z bezdomności. Bo to jest ten pierwszy etap, a ten drugi krok jest już trudniejszy, bo on już gdzieś tam no, musi być taki trochę dłuższy.
Bardzo często ludzie tak zwani domni postrzegają ten problem jako coś patologicznego. Jest to absolutnie nieprawdą. Fakt, większość bezdomnych to są osoby z problemami alkoholowymi, ale alkohol nie jest jedyną przyczyną bezdomności. W ogóle co to jest bezdomność? Bezdomność to nie jest tylko brak domu. Bezdomność to może być samotność wywołana na przykład brakiem rodziny, odrzuceniem przez rodzinę. Przykład niedawno syn porzucił ojca pod naszą bramą, po prostu zostawił, odjechał. Człowiek bezdomny to nie jest człowiek, który jest jakby patologicznie skazany już na jakąś taką, przepraszam za określenie, ale psią egzystencję.
Wiesław.
Jak pan długo tu jest?
Od 87. Bardzo długo, tak. Bo ja ze względu na to, że mam tą padaczkę, nie? Rodzice umarli, co proszę panią. A siostra gdzie indziej się przeprowadziła. Zostałem sam. To znaczy mam rentę tu. Mam.
I nie myślał pan nigdy, żeby gdzieś samemu spróbować?
Nie, proszę panią.
Dobrze tu panu?
Bardzo dobrze. Bardzo dobrze.
Znajdujemy się w Centrum Pomocy dla Mężczyzn Bezdomnych.
Beata Zielińska, jestem prezesem Fundacji Inkubator Społeczny.
Właśnie, Inkubator Społeczny, fundacja, która opiekuje się bezdomnymi. Cóż to znaczy inkubator społeczny?
Inkubator społeczny dlaczego? Dlatego, że staramy się stworzyć możliwie najlepsze warunki dla rozwoju i dlatego, żeby tutaj po prostu ludzie jakby dorastali i dojrzewali do samodzielności. Nigdy nie jest tak, że człowiek może zrobić wszystko, co by chciał. Przede wszystkim no, jesteśmy ograniczeni jakimiś finansami, też warunkami lokalowymi. Staramy się to wszystko przełamywać, no ale prosto nie jest.
Przychodzą do was bezdomni mężczyźni.
Osoba musi być zdolna do samoobsługi. Wynika to po prostu jakby z ograniczeń personelu. My nie jesteśmy w stanie zapewnić tutaj osobom usług opiekuńczych, indywidualnej bardzo pomocy, dlatego że jesteśmy placówką generalnie dla osób radzących sobie, chociaż z tymi podstawowymi czynnościami. Dla osób takich niesamodzielnych są inne placówki, chociaż tutaj w tej chwili też chyba zaczynają się otwierać pewne możliwości. To znaczy jesteśmy w przededniu standaryzacji tych placówek. To chyba jeszcze taki ostatni obszar funkcjonujący w ramach pomocy społecznej, dla którego nie określono standardów minimum. W tej chwili wyszło już rozporządzenie, które określa te standardy minimum. No i muszę powiedzieć z przykrością, że niewiele z tych standardów, jeżeli chodzi o schronisko męskie, spełniamy. Przede wszystkim dzisiaj w pokoju 11-metrowym, bo takimi dysponujemy, mieszka około 6 osób bezdomnych. Oni zajmują łóżka piętrowe. Natomiast standardy określają, że w przypadku łóżek piętrowych na jedną osobę może przypadać nie mniej niż 3 metry kwadratowe. W związku z tym w takim pokoju będzie mogło mieszkać maksymalnie 3 panów. Ponadto w systemie pomocy społecznej jest to luka polegająca na tym, że nie ma placówek dla takich osób, które jeszcze są zbyt zdrowe, aby być skierowane do domu pomocy społecznej, ale już samodzielnie nie radzą sobie w schroniskach. I teraz możliwości są dwie. Albo można te osoby otoczyć usługami opiekuńczymi, czyli przyjdzie opiekunka, może pomóc w pielęgnacji, może pomóc w spożyciu bądź przygotowaniu posiłku, ale tutaj też trzeba spełnić jakieś warunki i dać tym ludziom odrobinę intymności, żeby nie była im ta pomoc higieniczna udzielana, podczas gdy kolega leży obok i się temu przygląda, prawda? Więc tutaj jedną taką możliwością jest dostosowanie tych budynków do tego, żeby taka pomoc mogła być uświadczona i taką furtkę w tej chwili otworzyło ministerstwo, czyli standardy, które zostały opublikowane w maju, zostają w tej chwili uzupełnione o takie standardy dla schronisk z usługami opiekuńczymi. Chodzi tu głównie o te osoby, które na przykład mogą oczekiwać na umieszczenie w domu pomocy społecznej, ponieważ jest tam kolejka, a nasi podopieczni no, nie są przyjmowani w żaden sposób w pierwszej kolejności. Nie ma co z takim człowiekiem po prostu zrobić. Szpital twierdzi, że medycznie nie jest w stanie pomóc. My tutaj twierdzimy, że ta osoba sama sobie nie poradzi. Dom pomocy społecznej uznaje, że u nich jest kolejka, poza tym ta osoba jeszcze przy wsparciu mogłaby funkcjonować, ale ona nie ma domu, nie ma rodziny, nie ma jej kto pomóc. Drugą taką możliwością są mieszkania wspierane. I myśmy z tej możliwości skorzystali. Przygotowaliśmy projekty. Te projekty otrzymały dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach tego naszego tutaj regionalnego programu operacyjnego dla województwa kujawsko-pomorskiego. I my otrzymaliśmy na dwa projekty około 1 600 000 zł i tworzymy w tej chwili mieszkania wspierane, do których myślę, że około końca lipca, sierpnia pierwszych naszych podopiecznych będziemy wprowadzać. Są to mieszkania dla osób, tak określiliśmy tą grupę docelową, są to mieszkania dla osób niesamodzielnych, o niskim dochodzie, no i przede wszystkim bezdomnych. I tam będą również mogły być świadczone usługi opiekuńcze i tam będą mogły być skierowane osoby, które na przykład tych usług nie potrzebują tak wiele, czyli nie całodobowa opieka jak w domu pomocy, nie kilkugodzinna pomoc w ośrodku z usługami opiekuńczymi, w ośrodku dla bezdomnych, tylko właśnie te mieszkania. W ogóle ideą też tych mieszkań jest to, żeby ci ludzie mogli się integrować z sąsiadami, bo tutaj my stworzyliśmy taką enklawę, tak? Tu każdy jest bezdomny, tu generalnie ciężko się wybić, dlatego że przy takim zagęszczeniu w tych pomieszczeniach naprawdę ciężko jest z tymi ludźmi pracować. Poza tym no, mamy bardzo skromny personel, dlatego że zazwyczaj na zmianie jest powiedzmy jedna osoba, to jest placówka całodobowa. W związku z tym, żeby jakby obsadzić dobę, ja muszę mieć 3 pracowników. Mam ich łącznie tutaj 5, więc jest naprawdę na styk.
Pani prezes, ale powiedzmy jeszcze o tych mieszkaniach wspieranych. Co oznacza ten termin? Czy będziecie budować te mieszkania, czy będziecie po prostu je otrzymywać? Kto będzie za nie płacił i tak dalej?
Nie, my nie otrzymaliśmy tych mieszkań. Myśmy je po prostu wynajęli na wolnym rynku. Dlatego, że ADM-y nie mają wolnych mieszkań. Mają mieszkania, ale takie, które wymagają dość gruntownych remontów. Byłoby to i czasochłonne, i kosztochłonne, więc tutaj zdecydowaliśmy się na wynajem na wolnym rynku. Ciężko nam było w ogóle na początku znaleźć kogoś, kto będzie nam chciał te mieszkania wynająć, dlatego że wszyscy się bezdomnych boją. Myślą, że to jest klient, który przyjdzie i natychmiast wypłoszy całą resztę lokatorów. Natomiast to wcale tak nie jest, dlatego że tutaj, tak jak w każdej społeczności, są różni ludzie. Są ludzie naprawdę gotowi już zamieszkać wśród sąsiadów i nie wyróżniać się niczym. I myśmy właśnie takie osoby w pierwszej kolejności wyselekcjonowali, no ale też zakładamy, że tym osobom również czasami może się powinąć noga. Wówczas ta osoba tutaj wróci, będziemy z nią dalej pracować, a na to miejsce w tym mieszkaniu wspieranym pójdzie inna osoba bezdomna, co do której uznamy, że ona też już spełnia te warunki i byłaby gotowa zamieszkać w środowisku lokalnym. Wynajmujemy te mieszkania, opłacane są one z tych środków projektowych, tak samo umeblowane z tych środków projektowych i będzie tam też prowadzony taki program terapeutyczny nakierowany na wyjście z bezdomności, na pomoc tym osobom. Ta pomoc będzie taka dostosowana w miarę indywidualnie do ich potrzeb, dlatego że tak jest wtedy pomagać najskuteczniej.
Wyjście z bezdomności to jest chyba bardzo trudne, prawda? Bo te osoby, które tutaj trafiają, no już mają za sobą ileś, nie wiem, lat, miesięcy bezdomności.
Głównie lat, powiedziałabym. I powiem tak, jest to na pewno bardzo trudny proces, dlatego że nawet teraz, kiedy się ta sytuacja poprawiła trochę na rynku pracy, nasi podopieczni mogliby podjąć pracę i ktoś pomyślałby opuścić. Ale niestety tej pracy wcześniej nie było. Były zobowiązania, których nie byli w stanie płacić. Nie tylko dlatego, że nie było pracy, ale dlatego, że mieli różne problemy, różne zakręty życiowe. Także to też nie jest tak, że jak osoba podejmie pracę, natychmiast zaczyna w trybie przyspieszonym wychodzić z bezdomności, dlatego że wtedy odzywają się te demony przeszłości. Czyli wchodzi komornik i zabiera 60% wynagrodzenia albo 50%, bo są jakieś długi. Jeżeli jest to najniższe wynagrodzenie, no to wtedy tylko te alimenty, ale to też uniemożliwia usamodzielnienie się. Poza tym no nawet ta dysproporcja pomiędzy tym dochodem, który zostanie, a kosztem powiedzmy wynajmu i utrzymania mieszkania też uniemożliwia tym ludziom wyjście stąd. Z kolei, jeżeli chodzi o mieszkania socjalne, kolejka jest bardzo długa i ci ludzie często czekają na to latami, więc tutaj no, trzeba było szukać innego rozwiązania i chociaż nawet na rok pomóc tym ludziom, żeby oni nie płacili za te mieszkania. My jako społeczeństwo środkami unijnymi pomożemy im tutaj jakby zaspokoić tę potrzebę, ale później, wtedy kiedy już pójdą do pracy, może jakiś dodatek mieszkaniowy. Będziemy też szukać bardzo indywidualnych rozwiązań, a być może właśnie to jest też związane z tą standaryzacją, ponieważ no, miejsc, ilość miejsc nam tu się znacząco skurczy z uwagi na te metry, prawda, które muszą być na tą jedną osobę zapewnione, więc być może dojdziemy do porozumienia z miastem, że warto by było i wcale nie jest to taką drogą inwestycją, żeby te mieszkania po prostu włączyć na stałe do oferty schronisk i jakby zrobić tą taką drabinkę. Zaczynasz tutaj, jesteś diagnozowany, ale potem, kiedy współpracujesz, możesz iść na to mieszkanie, a stamtąd już się usamodzielnić, tak? Także to by było naprawdę czymś takim, co by było na pewno pomocne w wychodzeniu z bezdomności.
Henryk.
Panie Henryku, jak długo pan tutaj jest w schronisku?
Z lekkimi przerwami 27 lat.
Od 27 lat?
Tak, od 90 roku.
Jaka była pana droga tutaj? Co się stało w pana życiu?
Kwestia rozwodu. Był rozwód, później schronisko. Człowiek się nie zastanawiał, kiedyś schronisko było całkowicie inne, jak w tej chwili. Nie było takiego przeludnienia. Był spokój, mało ludzi. Człowiek pracował i tutaj mieszkał. No w tej chwili jest inaczej. Jest przeludnienie.
No bo przybywa bezdomnych.
Przybywa bezdomnych. Gro ludzi nie chce mieszkać, gro ludzi się nie zgodzi. A dlaczego? Panie doktorze, powiem pani w ten sposób. Tutaj stoi, jest na przeszkodzie alkohol, bo wiadomo, że tutaj nie wolno pić. I tak się odbywa. A ludzie, którzy piją, boją się po prostu przyjść do schroniska, bo wiadomo, z czym to się wiąże.
Czy pan ma rodzinę, ma dzieci?
Tak, mam dwie córki, z którymi utrzymuję kontakt. Mieszkają w Bydgoszczy. Mam często, bynajmniej raz w miesiącu, staram się u nich być.
I co, teraz pan postanowił być samodzielny?
Jak sama nazwa mówi, podaj rękę, jeżeli mi ktoś podaje rękę, to trzeba z niej skorzystać, bo wiadomo, może zawsze być lepiej, a z tą bezdomnością jest różnie. Także myślę, że czas przebywania w schronisku jest mój bardzo, bardzo długi.
Trochę odwagi i może optymizm. Będzie dobrze.
Optymizm tylko, nie? No będzie dobrze. Musi być dobrze. Człowiek się ratuje, budzi się z tym, że jest zdrowy. To już jest dobrze. A kwestia to, co jak wyglądam, idzie się z tym przyzwyczaić.
Dobrze pan wygląda.
No mówią, że dobrze, bo dobrze może jem, a nie wiem.
Teraz do tego mieszkania wspieranego pan pójdzie, tak?
No jeżeli będę miał taką możliwość i chcą mi tutaj państwo pomóc, chętnie skorzystam, bo ciężko jest przyzwyczaić się po tylu latach
do samodzielności.
I wcale się nie dziwię ludziom, którzy idą na mieszkania socjalne, idą na pokoje i po jakimś czasie wracają, bo długoletnia bezdomność raczej, no trzeba dużo pracować, nie, żeby dać sobie radę.
Jest taki strach przed tym światem na zewnątrz, tak?
Tak.
Dlaczego boicie się najbardziej?
Narodził. No czego, że można sobie czasami, może przyjść moment, że człowiek sobie może nie poradzić. Ale myślę, że jeżeli zrobię w ten sposób, będzie dopisywało, jak w tej chwili, pójdzie wszystko ku dobremu.
Bardzo dziękuję panu za tę rozmowę i trzymam kciuki, żeby się udało, żeby pan był odważny i też, żeby zdrowie dopisało i żeby pan sobie poradził w tym świecie.
Dziękuję pani redaktor.
Powiedziała pani, że społeczność boi się bezdomnych, że właśnie boją się ludzie, że zamieszkają bezdomni w mieszkaniu i tam będą się działy jakieś złe rzeczy. No właśnie, przeważnie uciekamy od bezdomnych, boimy się ich, no bo trzeba też powiedzieć, że ci bezdomni, których na przykład spotykamy na ulicy, którzy no po prostu żebrzą bardzo często, no nie zawsze też są trzeźwi, nie zawsze potrzebują tych pieniędzy na kawałek chleba, częściej niestety potrzebują na kolejny alkohol. Tutaj u państwa przecież nie można absolutnie spożywać alkoholu, ani oddawać się żadnym innym nałogom, prawda?
Nie, nie wolno, rzeczywiście. Natomiast, tak jak mówiłam już wcześniej, my na początku, tym pierwszym etapem jest praca z osobami tutaj. I proszę mi wierzyć, kilku lat czasami potrzeba, żeby sprawdzić i stwierdzić, że ta osoba, która tutaj zamieszkuje, na tyle włącza się tutaj w pomoc, zachowuje trzeźwość, stosuje się do regulaminu, że ona jest już gotowa do tego, żeby wyjść, po prostu no jakby zamieszkać w innej społeczności niż społeczność bezdomna. To też nie jest tak, że bezdomny bezdomnemu równy, dlatego że ludzie trafiają tu z różnych powodów, w różnym stanie i z różnymi doświadczeniami życiowymi. I powiem szczerze, że takiego pana, który akurat żebrze i jest nietrzeźwy, w życiu nie kierowałabym do takich mieszkań, bo jakby zdaję sobie z tego sprawę, że nikt by potem z nami nie chciał rozmawiać. Ale ja mogę pani pokazać bezdomnych, którzy u nas pracują, którzy na zasadzie wolontariatu właśnie skręcają meble w tej chwili w tych mieszkaniach dla innych. Także to są osoby naprawdę gotowe już. One same sobie organizują, ponieważ my na to jakby nie do końca mamy środki. Już jakieś kulturalne wyjścia. Im bardziej już potrzeba jest kontaktu z tym społeczeństwem, aniżeli pomocy w znalezieniu pracy, czy po prostu takiej tej podstawowej. Dzisiaj nie jest wcale tak trudno stać się bezdomnym i czasami wystarczy, dzisiaj może już jest trochę lepiej, ale kilka lat temu, jeśli ktoś stracił pracę, nie miał na opłacanie czynszu, to po prostu czekała go eksmisja. I czasami on nawet dobrowolnie opuszczał to mieszkanie, przychodził tutaj, żeby długów nie robić, ale powrócić już jest bardzo trudno. Więc to staramy się jakby robić, im pomagać. A to, że na początku jakby taki strach i taka obawa, powiem, wszystkie miasta to przechodziły. My w Bydgoszczy jesteśmy tutaj pierwsi, którzy z takim projektem wystartowali. Działamy wspólnie też z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, bo to jest istotne. Oni nas gdzieś tutaj no, wspierają trochę, między innymi również autorytetem, dlatego że to jest jednostka miejska. Tam, gdzie gmina jakby firmuje pewne działania, tam ludzie się trochę pewniej czują. To jest jedna rzecz, a druga to jest taka, no musieliśmy powiedzieć, że kto tam idzie. Ludzie nie mogą być oszukiwani. No i znaleźliśmy śmiałka, który podjął wyzwanie i powiem, że no na razie nie narzeka. I ja zrobię wszystko, żeby nie narzekali. Natomiast wiem z innych miast, jakby z doświadczeń innych miast, że to się potem rozkręca na tyle, że to później ci właściciele przychodzą i mówią, że oni też mają mieszkania i też chętnie by wynajęli, bo jest to regularnie płacone, ludzie naprawdę nie stwarzają żadnych problemów i ktoś jeszcze na nimi ma jakiś nadzór. To nie są ludzie, którzy znikną, bo tak naprawdę najmującym to mieszkanie jest fundacja. My i tak musimy płacić. Jeżeli ktoś nam zniknie, to po prostu mamy innych kandydatów, którzy skorzystają z tego miejsca, zwolnionego po prostu przez osobę, która no, postanowiłaby zrezygnować z tej pomocy. Ale bezdomni, powiem, też z pewną obawą podchodzili do tego. A jak potem nie będą mogli płacić, czy będą mieli gdzie wrócić, a jak się noga powinie, to co wtedy? Ja mówię, wtedy zawsze będziecie mieli to, co teraz. Nic gorzej, ale zawsze można spróbować, czy byście może mieli lepiej. No i to ich tak trochę rzeczywiście przekonuje.
Przeciętnie wyobrażamy sobie, że bezdomny to właśnie jest osoba, która utraciła sterowanie nad własnym życiem, przeważnie z własnej woli, to znaczy z powodu nałogów i tak dalej. Ale przecież bardzo często bezdomnymi są ludzie po wyższych studiach. Różne rzeczy się zdarzają, nie mamy nawet pojęcia o tym, jak życie się układa, prawda?
Tak, czasami jest to tak, że coś się w życiu złego zadzieje, jakieś załamanie, czasami jakaś choroba, tak, która uniemożliwia pracę. Ale bardzo dużo jest też takich osób, które odziedziczyły pewne zachowania, odziedziczyły biedę i gdzieś to powielają. Ale mam niemało osób po eksmisjach, gdzie na przykład ci ludzie mają nawet emerytury. Gdzieś pracowali. Mieszkali w kamienicach na przykład i wtedy, kiedy zostały one odzyskane przez właścicieli, właściciel mógł wypowiedzieć, chce dla własnych potrzeb i ten człowiek się po prostu tutaj znalazł, dlatego że nie było dla niego żadnej alternatywy. Czasami po prostu jeden z członków rodziny zadłuży, popadnie w długi i wtedy cała rodzina cierpi. No, zdarzają się też takie sytuacje, że rzeczywiście ktoś sobie nie poradził, gdzieś zostało to mieszkanie zlicytowane albo sprzedane, dług został ściągnięty. No i ta osoba próbowała na przykład kilka miesięcy gdzieś tam na własny koszt jeszcze sobie coś wynajmować, ale te pieniądze się kończą i też trafia do nas. Także to są takie bardzo, bardzo różne sytuacje życiowe i właściwie można by było powiedzieć, że każda z nich jest inna.
Ci panowie mogą wychodzić stąd sobie gdziekolwiek?
Tak, oni mogą wychodzić kiedy chcą, jak chcą. Oni mogą wychodzić nawet na kilka dni, tylko muszą nam to zgłosić, żebyśmy my wiedzieli, że ta osoba do nas wróci. Oni mogą nawet wyjechać na kilka dni. To jest powiedzmy ich jakieś takie miejsce pobytu, ale my tutaj nie kontrolujemy ich życia prywatnego, bo jakby każdy człowiek tej odrobinę tej prywatności powinien mieć. Oni stąd czasami idą do pracy, odwiedzają swoje rodziny, bo na przykład nie mogą z rodziną mieszkać, ale to nie znaczy, że wszelkie więzi zostały zerwane. Między innymi to ich bardzo cieszy, nawet na tych mieszkaniach wspieranych, że ktoś ich będzie mógł odwiedzić, bo tutaj jakby nie ma potem specjalnie warunków, a tam będą, więc tutaj już jest też ta taka okoliczność, która jakby ich przekonuje do tego, że te mieszkania są czymś lepszym niż to, co tutaj mają. Chociaż to są ludzie generalnie, którzy po iluś latach pobytu tutaj zaczynają się bać wszelkiego nowego. Trzeba ich przekonywać. Ja powiem tak, bezdomność, może to, co wcześniej mówiłyśmy, ona nie jest chorobą, ale w nią się wrasta. I po prostu rzeczywiście jest to tak, że człowiek tak obniża swoje kryteria, swój jakby poziom aspiracji, że coś, co dla nas jest w zasadzie dziwne, dla nich jest normalne, ale jest bezpieczne, bo jest znane. A wszystko, co nowe, może się nie udać i wtedy jest może ten strach, że ja będę musiała jeszcze raz, czy musiał przejść przez to samo. Oni się tego obawiają. No zawsze to, co znane i takie oswojone, jest, że tak powiem, takie bezpieczniejsze.
Mirosław.
A ile pan ma lat?
61. No, chodzi o to, że miałem mieszkanie, ale nie miałem pracy. I chodzi o to, że nie płaciłem za czynsz i nie wywalili mnie z mieszkania, tylko chodzi o to, że oddałem, musiałem oddać mieszkanie.
A ma pan rodzinę?
Mam rodzinę, ale rodzina akurat, córka i syn są poza domem.
I był pan sam?
Byłem sam, no bo żona mi umarła. No i...
Jak pan długo tutaj jest?
5 lat.
A myślał pan o tym, żeby jakoś sobie poradzić poza schroniskiem, żeby pójść w to życie z powrotem?
No ale jak to bez pieniędzy na razie czekam na emeryturę, bo mam dostać tą wcześniejszą od 60, ale że cały czas jest w drodze ta emerytura i znaczy, że jeszcze nie ma. Dobra, będzie ostatnia sprawa, tam jeszcze na razie przyślą mi dopiero.
Jakby była ta emerytura, to by pan spróbował poszukać sobie mieszkania?
Tak, oczywiście. Na razie nie mam nic, to muszę siedzieć tutaj.
Michał Wawrzyński, Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn w Bydgoszczy.
Jest tu ponad setka mężczyzn.
Dokładnie 145 i właśnie jesteśmy w trakcie procedury przyjmowania kolejnej osoby. Ludzie przychodzą tutaj z różnych przyczyn. Przychodzą dlatego, że rzeczywiście tracą majątki, tracą fortuny, bardzo często tracą domy. Dlatego, że mają problem alkoholowy, jedna z przyczyn niestety. Ale też przychodzą dlatego, że po pierwsze są samotni, po drugie, nie mają nikogo, kto mógłby ich w jakiś sposób wesprzeć i na przykład rodzina ich odrzuca. Rodzina pozbywa się takiego człowieka, ponieważ, nie wiem, nagle na skutek choroby staje się niepełnosprawny. Niepełnosprawność też bardzo często jest jedną z przyczyn bezdomności, niestety. Albo też jej wynikiem, bo to też tak czasami bywa. Obraz bezdomnego generalnie w naszym społeczeństwie jest obrazem fatalnym de facto. Wszyscy, którzy tutaj przychodzą, patrzą albo widzą bezdomnego na ulicy, mówią sobie o, przepraszam za mocne słowo, panie redaktor, ale to tak trzeba powiedzieć, o śmieć, brudas, pijak, obsikany, albo jeszcze gorzej, obrzygany, przepraszam. To nie jest człowiek. No, to nie jest człowiek, to jest ktoś, kto jest, ja nie chcę na niego patrzeć, jak najlepiej jakby stanął gdzieś dalej, bo on mi śmierdzi, bo to, bo tamto. I to jest przykre, ponieważ ci ludzie mają problem, natomiast to są tacy sami ludzie jak my. Dopiero wtedy, kiedy tutaj się przychodzi i z nimi zaczyna, w cudzysłowie może, pracować, ale generalnie mieć kontakt, rozmawiać, słuchać ich historii. Historii, których normalny człowiek, taki jak pani czy ja, normalny, pojęcie normalności to kolejny temat, prawda? Nie jest w stanie sobie wyobrazić. Słuchanie tych historii, może nie empatia, bo jakbyśmy tak rzeczywiście wczuwali się też i próbowali każdą z tych historii rozwiązać, no to człowiek by zwariował. Ale dopiero wtedy zaczynamy, po tych historiach zaczynamy dostrzegać wymiary człowieczeństwa. I niestety moja refleksja, moja Michała Wężyńskiego, prawda, z wykształcenia polonisty i teraz pracownika społecznego, jest dosyć przykra. A przykro dlatego, że ten wymiar człowieczeństwa wraz, można powiedzieć, z rozwojem ludzkości i wraz z rozwojem społeczeństw, dobrobytu społecznego również, staje się coraz bardziej mierny, coraz bardziej pozbawiony wartości moralnych, etycznych. Przestajemy być ludźmi dla innych ludzi. No, przykład pana Janka jest tutaj doskonałym przykładem właśnie tego, jak ludzie postępują z innymi ludźmi. Ja akurat siedziałem, nie widziałem tej sytuacji, zresztą nikt właściwie prawie nie widział, poza dwoma pensjonariuszami, którzy akurat stali i palili papierosy. Przywieziono tego człowieka samochodem, wystawiono go na zewnątrz z czterema kartkami dokumentów, no, stwierdzających jego tożsamość, tak to oględnie nazwijmy. I co? Jako, że pan Janek raz już u nas nocował doraźnie, bo też znaleziono go gdzieś, policja go znalazła bodajże, czy Straż Miejska znalazła go gdzieś w środku miasta. Przywieźli go do nas, bo nie wiedzieli, co zrobić. O procedurach za chwilę też możemy porozmawiać. I pan Janek wiedział, gdzie jest. Znaczy, mniej więcej się zorientował, wiedział, że ma iść do bramy. Przyszedł, stanął przy oknie, akurat miałem wtedy dyżur. Jak ja go zobaczyłem, to mi się nogi ugięły. Mówię, Matko Boska, no przecież wrócił do domu. Przecież po tym doraźnym spaniu, 2 tygodnie, czy tam 3 tygodnie temu, wrócił do rodziny. No on mówi, że nie, syn i córka, oni tu pojechali tam coś załatwić, zaraz przyjadą. Po czym pytam tych panów, którzy stali i widzieli całą sytuację, całe zdarzenie, to były dosłownie ułamek sekundy. O, mówią, panie, przyjechali, wystawili jak psa, przepraszam. Jeden z panów mówi, wie pan, dobrze, że go do drzewa czy do bramy nie przywiązali. I pojechali. Finał jest taki, że pan Janek jest u nas. Błyskawicznie zareagowała policja, błyskawicznie zareagował ROPS w jednej z dzielnic Bydgoszczy. Skorzystam z okazji i chciałbym podziękować bardzo policji, która pomogła nam, wzięła sprawę w swoje ręce i całą procedurę bardzo przyspieszyła. Pan Janek jest u nas, nie powiem, że odżywa. Ma 88 lat, ale jest człowiekiem, serce jak dzwon, no, trochę z kłopotów z pamięcią. Siedzi biedny, smutny. Cały czas myśli o tym, że syn przyjdzie. I teraz ja zadaję pytanie za tytułem książki Primo Leviego. Czy to jest człowiek? Tyle się mówi o zwierzętach, które ludzie przywiązują bestialsko do drzew, pozostawiają w lesie, prawda? A tutaj macie państwo dowód na to, jak człowiek potrafi być, syn, własny syn potrafi być dla swojego ojca. Nie wiem czym. Niech sobie każdy dopowie.
Pan Janek tu zostanie?
Pan Janek tutaj przez chwilę zostanie, ponieważ teraz... No tutaj już tam policja ani inne służby nie pomogą, ponieważ w tej chwili cała ta procedura socjalna jest taka, że musimy pana Janka wysłać na badania. Czy nie my musimy, on po prostu pójdzie na te badania, to kieruje już go ROPS z Fordonu, Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej. Pójdzie na badania, przygotujemy wszystkie dokumenty razem z pracownikami socjalnymi z ROPS-u i będziemy się starali o umieszczenie pana Janka w domu pomocy społecznej. No niestety problem polega na tym, właśnie teraz może płynnie przejdźmy do problemu systemu. Procedury, no właśnie, procedury niestety są, może zabrzmi to źle, ale powiem tak, cały system w tym naszym kraju, cały system opieki społecznej, niezależnie od rządów, które panują, czy to było 30 lat temu, czy 10, czy jest teraz, jest po prostu chory. Procedury, które nas obowiązują jako Centrum Pomocy dla Osób Bezdomnych, a potocznie zwane schronisko, i procedury, które ma pogotowie, policja, straż miejska i różne inne urzędy, na przykład miejskie, instytucje miejskie, które w jakimś stopniu też no, mają wpływ na skierowanie osoby bezdomnej, to procedury są takie, że one się wzajemnie wykluczają. I na przykład wyobraźcie sobie państwo taką sytuację, że przyjeżdża do nas pogotowie, przywozi człowieka ze szpitala, który nie ma nóg. Albo policja przywozi, to będzie jeszcze bardziej jaskrawy przykład. Przywożą do nas człowieka, który nie ma nóg, jest ciężko schorowany, nie ma żadnej dokumentacji medycznej, ale widzimy, że on leci przez ręce, jego trzeba zawieźć do szpitala. I policja nam mówi, panowie, my nie wiemy, co my mamy zrobić. Zgarnęliśmy go z przystanku, pogotowie go nie chciało wziąć. W ogóle nie chcą go przyjąć, on nie ma żadnych dokumentów, nie ma czego. Co my mamy zrobić? Przywieźliśmy, kazali nam przyjechać do schroniska. A my na to mówimy, no dobrze, my byśmy go nawet przyjęli. Tylko problem polega na tym, że człowiek jest niesamodzielny, nie jest w stanie sam o siebie zadbać, to raz. A druga sprawa, nie mamy opiekunów. My nie jesteśmy placówką opiekuńczą jako taką, jesteśmy schroniskiem. Nie mamy opiekunów, którzy by się tym człowiekiem zajęli. Na to policjant, obserwując pensjonariuszy, no bo to wiadomo, zaraz ludzie wychodzą, patrzą, co się dzieje, mówi, no ale przecież macie ludzi na wózkach. Mówimy, tak, ale ci ludzie są samodzielni. Oni się umyją, oni na wózkach pojadą na posiłek. Mamy pana bez jednej nogi, który doskonale sobie radzi. Jeździ do pracy, dorywczej, bo dorywczej, ale zawsze. Ludzi, którzy chodzą o kulach i też są samodzielni, chodzą o chodzikach i też są samodzielni, to są przeważnie ludzie chorzy neurologicznie, przeważnie neurologicznie, czy właśnie po amputacjach na tle cukrzycowym na przykład, albo jakichś tam innych, ale oni sobie dają radę, a ten pan bez nóg został znaleziony na przystanku. Ktoś po prostu, podobnie jak tego pana Janka, wystawił, zostawił na przystanku. I my się wszyscy zastanawialiśmy, jak to jest możliwe, że on tak siedział i właściwie nikt nie reagował, bo zgłoszenie o kimś takim mieliśmy już dobę wcześniej. Albo inny przykład. Przywożą nam człowieka po bardzo zaawansowanym, nie ma sprawy, leczeniu neurologicznym. Człowieka po dwóch wylewach, człowieka po jednym zawale i mnóstwo, tutaj mógłbym całą audycję mówić, jakie on miał choroby. Człowiek, który w potocznym rozumieniu nie kontaktuje, nie jest w stanie utrzymać się na nogach. Przywozi go nam pogotowie, właściwie transport medyczny ze szpitala. Też nie powiem jakiego, bo to by było nie w porządku, mimo wszystko. I oni nam mówią, my wiemy, że wy go nie przyjmiecie, ale my mamy procedurę, żeby go nie odwozić z powrotem do szpitala. Ja mówię, panowie, musicie go odwieźć do szpitala, ponieważ ten człowiek nie jest zdolny do samodzielnego funkcjonowania. I ratownik medyczny mówi, proszę pana, ja to wiem, ale podważa pan decyzję lekarza. Ja się pytam w tym momencie, kto tej pani doktor, czy panu doktorowi, nie pamiętam w tej chwili, kto był lekarzem dyżurującym, który wystawiał zaświadczenie o zdolności tego człowieka do samofunkcjonowania, samodzielnego funkcjonowania, kto jej dał dyplom. I tak jest cały czas. I straszne jest to, że my tak naprawdę toczymy walkę z systemem. Nie tylko my jako schronisko, ale również te służby, które muszą wykonać swoje procedury. Ja nie mam do nich pretensji. Oni wykonują swoją pracę, my wykonujemy swoją pracę. Tylko jest jeszcze jedno małe ale. Niedawno wyszła taka ustawa, a właściwie też ta ustawa spowodowała potem zarządzenie pana prezydenta, każdego z prezydentów miast, musieli coś takiego wypisać, o karze finansowej za przyjęcie osoby niesamodzielnej do schroniska. Jeżeli ja przyjmę człowieka, który ma obcięte nogi, nie jest samodzielny albo jest po wylewie i wymaga opieki osoby drugiej, czy nawet dwóch osób, pielęgniarki chociażby, to schronisko czy ja prywatnie płacę karę do 20 tysięcy złotych. Przecież to jest chore, to jest paranoja. Nie wiem, co więcej powiedzieć. Praca z pozoru, bo tak siedzimy teraz w dyżurce, prawda, rozmawiamy, praca z pozoru wydaje się łatwa, prawda? Siedzę, wypisuję sobie papierki, przychodzą nasi pensjonariusze, wydaję im obiad, od czasu do czasu idę na obchód, rozmawiam. Wbrew pozorom jest to praca straszliwie ciężka. Ciężka pod względem psychicznym, ciężka pod względem takim mentalnym generalnie, a z drugiej strony no, ktoś to musi robić.
Dlatego, że nie można tym ludziom pomóc, że nie można sprawić, żeby oni wszyscy za chwilę stąd wyszli i poszli w normalne życie?
Może to nie tak, bo my jednak pomagamy. Pomagamy dając im chociażby schronienie tutaj, starając się też wdrożyć ich w jakiś system normalnego funkcjonowania. Jest to bardzo trudne, bo ci ludzie też mają, no, trzeba się domyślać, no, jak to wygląda, mają bardzo często blokady, taką blokadę społeczną. To nie są jednostki aspołeczne, ale to są jednostki zablokowane społecznie. Ja mam taką obserwację, że bardzo wielu z tych pensjonariuszy, nie ze względów fizycznych, tylko z przyczyn psychicznych, nie wychodzi na zewnątrz. Tak jakby się bali świata, który jest na zewnątrz. Proszę się domyślić, dlaczego. To, co powiedziałem wcześniej o bezdomności, jaki jest stosunek ludzi do bezdomnych. Ja przyznam się, właściwie trochę ze wstydem, ale bez bicia, że przez długi czas, dopóki nie wszedłem w to środowisko, przez długi czas też tak czasami spoglądałem na zasadzie, o, leży jakiś taki brudny, odsunę się od niego, bo to jeszcze coś może na mnie przejść. I ta bariera została pokonana w momencie, kiedy przywieziono nam człowieka, który był zdolny do samodzielności, do samoobsługi, a miał podejrzenie o świerzb. To takie moje prywatne doświadczenie. I ja go, mówiąc delikatnie, chwyciłem bez rękawiczek ochronnych. Pomogłem mu wstać, bo był bardzo osłabiony. Pomogłem mu wstać, a potem kolega mówi do mnie, stary, czy ty sobie zdajesz sprawę, co się stało? Ja mówię, tak, zdaję sobie sprawę z tego, co się stało, bo wiem, że on ma podejrzenie o świerzb. Szczęśliwie okazało się, że nie ma. Mówię, wiem, że on jest brudny, wiem, że on nie pachnie fiołkami, ale trzeba mu pomóc. A pan wszedł, pogotowie notabene, przywiozło tego pana, wszedł. Ja tego nie widziałem, mimo że z dyżurki mam w miarę dobry, jak pani widzi, dobry widok. Akurat siedziałem w innym miejscu. Upadł, rozwalił sobie głowę i trzeba było go podnieść. Nie było nikogo, byłem sam. I w tym momencie jakby coś takiego pękło. Dla mnie ten bezdomny nie jest już tą osobą śmierdzącą, zapijaczoną, bardzo często, przepraszam, zażyganą, czy jeszcze co innego. Tylko jest już dla mnie, to jest cały czas człowiek.
Czy oni chętnie rozmawiają? Czy przychodzą, zwierzają się, czy są bardzo zamknięci i trudno do nich dotrzeć?
To znaczy nie jest naszym zadaniem słuchać zwierzeń, bo nie jesteśmy psychoterapeutami, nie jesteśmy terapeutami na przykład alkoholowymi, to znaczy tutaj działa taka komórka, terapia antyalkoholowa. Ale tak, to znaczy jedni mówią, jedni nie. Są tacy, którzy potrafią podejść, pogadać, tu się można bardzo mocno zdziwić. Czasami pogadać o książkach, pogadać o muzyce, pogadać o rzeczach, o których dyskutuje się na poziomie akademickim, dosłownie. Jak mam to szczęście, że książka mnie nie przeraża, żadna, także i coś tam jeszcze powiedzmy pamiętam ze studiów chociażby, to sobie możemy porozmawiać. Mamy takich tutaj trzech dyskutantów fajnych, z którymi można pogadać. Oglądają również filmy, słuchają muzyki. Pamiętają również te czasy, prawda, zamierzchłe, kiedy chodziliśmy na koncerty polskiej muzyki rockowej na przykład. No i jest o czym pogadać. Z czasem, też zauważyłem, z czasem ci ludzie jakby zaczynają się otwierać, mówią o swojej sytuacji. Bardzo często nie mówię z żalem na zasadzie, o, bo to mnie tam życie pokopało. Owszem, życie mnie pokopało, ale na przykład sam jestem sobie winny, ponieważ, przepraszam, piłem alkohol. Byłem zły dla rodziny, ponieważ robiłem takie czy inne rzeczy, które przyczyną powstania był alkohol. I tak dalej, i tak dalej. No i tutaj muszę niestety, ale się przymknąć, bo to już jest poza mikrofon. Natomiast tak, oni mówią o swoich historiach, ale są też tacy, którzy są całkowicie zamknięci, a wręcz są agresywni. To jest ten jeden z elementów, który powoduje, że ta praca staje się również czasami niebezpieczna. Nie tylko epidemiologia, nie tylko małe robaczki. Zdarzyły mi się już takie sytuacje, że musiałem przechwycić panów na podwójnym gazie, że tak się wyrażę. Procedura właściwie jest taka sama jak na izbie wytrzeźwień. Znowu mógłbym długo mówić, my na przykład nie możemy, mimo że to jest 20 metrów dosłownie od naszej dyżurki, nie możemy człowieka przeprowadzić do izby wytrzeźwień, tylko musimy zawołać straż miejską, żeby przewiozła go 30 metrów od drugiej strony, prawda? No przecież to jest chore. Bo taka jest procedura i to nie jest nasza procedura, tylko jest procedura ogólna. Wracają, chodzą do sklepów, chodzą też do przychodni, są też tacy, którzy chodzą po całym mieście, zbierają śmieci na przykład. To jest duży problem, wynikający z różnych uwarunkowań psychicznych niestety. Dzień dobry, przepraszam. Osobiste wspomnienie wczorajsze. Był u mnie kolega, wychodzimy z domu, odprowadzam go na tramwaj, wyrzucam śmieci, patrzę, w śmietniku przed deszczem chowa się jeden z moich podopiecznych tutaj. I ja nie wiem, czy państwo możecie sobie to wyobrazić, jakie to jest zażenowanie i wstyd dla jednej i dla drugiej strony. Jeżeli ktoś sobie powie, że no, ja mam dom, mam cztery ściany i dach nad głową, jakoś funkcjonuje, a ci ludzie wychodzą czasami bardzo często, jest taka grupka osób, które wychodzą po prostu i błąkają się po mieście. Czasami się napiją i wtedy nie wracają, czasami się nie napiją, większość niestety pije, to jest smutne, no ale wtedy nie mają powrotu tutaj. No i taka sytuacja, państwo sobie mówię, nie zdajecie sobie tego sprawy, jak to jest żenujące. Znaczy żenujące może nie, jakie to jest takie, ja nie umiem tego określić, takie przykre czasami. Bo z jednej strony chciałbyś temu człowiekowi pomóc, chciałbyś go, nie wiem, wziąć do domu, nakarmić, ale to jest tylko jednorazowa pomoc. To jest tak, że my tutaj na miejscu musimy spowodować, żeby ci ludzie sami zaczęli o siebie w jakiś sposób dbać. Często jest tak, że jedziemy autobusem, czy w mieście, czy tutaj po Fordonie i widzimy naszych podopiecznych w stanie wskazującym, leżących na ławkach, czy gdzieś tam na trawie, prawda? No jest to smutne. Owszem, wychodzą, wracają. Teraz za chwilę będę przyjmował pana, który u nas był w 2015 roku. Damy radę. Thank you.
Dziś w audycji mówiliśmy o bezdomności. Naszymi gośćmi byli Beata Zielińska, prezes Fundacji Inkubator Społeczny, prowadzącej Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn, a także opiekun w tymże centrum Michał Wawrzyński. Spotkali się Państwo także z bezdomnymi mężczyznami. Jeden z nich zamierza wyjść ze schroniska i zamieszkać w mieszkaniu wspieranym. To pierwszy krok do samodzielnego życia. Oby mu się udało. Jemu i wielu innym, którzy się na to zdecydują. Ewa Dąbska, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
get down, I turn to you. And you make sense of what I do. Sunshine after rain. These things are all.